W audycji Masz Prawo, dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Co jest w życiu tak samo pewne jak śmierć? Oczywiście podatki. I to dwie rzeczy, które nas czekają na pewno. Jeśli ktoś nie przekazał 1% jeszcze swojego podatku, to apelujemy może o to, żeby wspomóc fundację, która pomaga gasić Biebrzański Park Narodowy. Tam sytuacja jest dramatyczna i póki nie będzie dużego deszczu, ta sytuacja nie zostanie najprawdopodobniej zagaszona. Patrzymy w tę stronę z niecierpliwością, no ale wracamy do tematu dzisiejszej audycji, czyli do podatków. I tutaj pewna zmiana, bo nie do 30 kwietnia, a do 31 maja mamy czas na rozliczenie się z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dlaczego tak jest i jak to zrobić w dobie koronawirusa, kiedy w zasadzie ograniczamy nasz kontakt z urzędami do minimum? Porozmawiam o tym z panem Wojciechem Krasowskim, kierownikiem działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pan oczywiście pod telefonem, nie w studiu, wraz ze mną. Jeszcze miesiąc temu mówiliśmy, że mam nadzieję, że spotkamy się w studiu. No to nadzieja okazała się płonna, ale nadzieja pozostaje, bo do 31 maja może taka szansa jeszcze nastąpi. To dlaczego do 31 maja, nie do 30 kwietnia, jak przyzwyczailiśmy się od kilkunastu dobrych lat, albo dziesięciu nawet?
Proszę państwa, w związku z sytuacją, która obecnie panuje w kraju, żeby umożliwić pewnej grupie podatników możliwość rozliczenia się, w ustawie tak zwanej koronawirusowej zostało przesunięte pewne terminy do, między innymi do możliwości rozliczenia się z działalności gospodarczej przedsiębiorców do 31 maja. Jednak to rozliczenie jest w zależności, czy jesteśmy, rozliczamy się na druku PIT-37, PIT-36, od tego jest uzależnione, czy to rozliczenie będzie. Jak już państwu wspominaliśmy na poprzednich audycjach, mamy obecnie dwie możliwości rozliczenia się zdalnego, czyli bez osobistego kontaktu z organem podatkowym, poprzez przygotowaną przez Ministerstwo Finansów usługę Twój e-PIT oraz przez portal podatkowy e-deklaracje i w tych dwóch jak gdyby możemy się rozliczyć bez przychodzenia do Urzędu Skarbowego.
Jednak dane pewne, żeby się rozliczyć w ten sposób, mieć musimy. Chociażby jeżeli chodzi o Twój e-PIT, no to przychody nasze z poprzedniego roku, także z tego roku oraz tak zwaną kwotę nadpłaty. No i trochę rzeczy, które powodują to, że system wie, że to jesteśmy my. I bez tego raczej wejście na tę platformę jest trochę utrudnione. Trochę mówię, dlatego że pewne możliwości są.
Są oczywiście pewne możliwości. Teraz system bankowości internetowej dodatkowo daje nam jeszcze jedną możliwość. Do usługi Twój e-PIT możemy wejść za pomocą danych tak zwanych do logowania, czyli to, co pani wspomina, na podstawie przychodu z ubiegłego roku, przychodu z jednej deklaracji z bieżącego roku i nadpłaty z ubiegłego roku. To jest jak gdyby nasze dane autoryzacyjne. Ale nie zapominajmy również, że żeby dostać się do platformy Twój e-PIT, możemy się również zalogować poprzez profil zaufany, który albo już mamy, albo możemy uzyskać za pomocą bankowości internetowej.
Ponieważ większość z nas już teraz na te e-usługi się przestawiła, więc nie powinno to być trudne. Czy mimo tego, że ten termin został przesunięty, to podatnicy czekają z rozliczeniem, czy 30 kwietnia to taki bezpieczny termin i warto to zrobić, tym bardziej, że ma się tyle możliwości?
Proszę państwa, według danych na poniedziałek, czyli 20 kwietnia bieżącego roku, z danych uzyskanych z Podlaskiej Administracji Skarbowej wynika, że już 306 tysięcy osób dokonało rozliczenia podatkowego. Chodzi tu oczywiście o wszystkie zeznania podatkowe, czyli PIT-28, PIT-36, 36L, 37, 38, 39. Więc jest to dosyć znaczna ilość osób, które już dokonały tego rozliczenia.
Wiadomo też, że bardzo szybko zwracacie państwo pieniądze. Przynajmniej taki komunikat otrzymaliśmy z Krajowej Administracji Skarbowej, że ta nadpłata, którą mamy w Urzędzie Skarbowym, zwracana jest bardzo szybko. Mimo, że terminy są 45 dni, prawda, jeżeli rozliczamy się elektronicznie.
Jeżeli zeznanie podatkowe nie jest prawidłowo złożone, zostało zaakceptowane przez podatnika, to od momentu, kiedy podatnik zaakceptuje to zeznanie w usłudze, już idzie, jest sygnał do wypłaty. I tak naprawdę jest to dokonywane w ciągu kilku, maksymalnie kilkunastu dni. Ten 45-dniowy ustawowy termin jest jak gdyby jest ostatecznym, ale organy podatkowe jak najbardziej jeszcze w obecnej sytuacji starają się zwrócić jak najszybciej te nadpłaty. Pomimo, że kontakt z organem podatkowym jest tylko zdalny, jednak pracownicy administracji skarbowej pracują i tych rozliczeń dokonują.
No właśnie, kontakt z organem administracji skarbowej jest tylko zdalny. To znaczy, że my nie przychodzimy do państwa, do urzędów skarbowych, czy sytuacje, kiedy takie wizyty są możliwe, też się zdarzają?
Staramy się unikać tych sytuacji, żeby był ten bezpośredni kontakt przed organami podatkowymi. Zostały wystawione specjalne pojemniki, które umożliwiają nam złożenie, jeżeli ktoś już jest, przyjdzie do organu podatkowego i ma jakiś wniosek, czy też zeznanie chce złożyć papierowo, ma możliwość złożenia tego do specjalnego pojemnika i codziennie oczywiście te pojemniki są opróżniane i pewien kontakt taki typ, może mniej bezpośredni, ale jednak z organem podatkowymi jest również poza zdalnymi formami.
Możliwe. Ja jeszcze wróciłabym do platformy e-PIT i rozliczenia, które przygotowały organy administracji skarbowej. Czy dla każdego podatnika, który rozlicza się za pośrednictwem PIT, formularza PIT 37-36, takie zeznanie podatkowe zostało przygotowane, mimo że nawet on nie ma możliwości skorzystania z tego zeznania? Wszyscy po prostu mamy przygotowane takie wstępne zeznanie podatkowe?
Nie, proszę Państwa, należy pamiętać, że Twoje usługi, Twój e-PIT mogą, te zeznania wstępnie wypełnione są przygotowane tylko dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, mają obowiązek samodzielnego rozliczenia się w zeznaniu i organy podatkowe nie przygotują dla tych osób wstępnie wypełnionego zeznania.
Za pośrednictwem portalu e-deklaracje również te same formularze i te same, ta sama usługa, poza tym, że nie ma tam przygotowanego wstępnie zeznania, po prostu wszystko musimy wypełniać sami.
Tak, jak najbardziej na portalu e-deklaracje musimy wszelkie dane już wpisać samodzielnie. Pewne mechanizmy wyliczania w tym jak najbardziej są, ale już nie ma tego wstępnie wypełnionego zeznania, tak jak w usłudze Twój e-PIT.
Jeżeli chodzi o usługę Twój e-PIT, to jeszcze jedno, co warto podkreślić, a mianowicie ci, którzy nie zdążą rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, bądź też zapomną to zrobić, bądź w ogóle nie zajrzą nawet na tę usługę, to ich zeznanie i tak zostało przez Urząd Skarbowy przyjęte, prawda? Po upływie terminu, który jest przewidziany na złożenie takiego zeznania.
Tak, dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, z dniem 30 kwietnia zostaną zaakceptowane wstępnie wypełnione deklaracje przez organy podatkowe i to zeznanie jest podstawą, jest rozliczeniem danej osoby. Oczywiście w takiej sytuacji może zarówno wystąpić nadpłaty, jak i niedopłata. W przypadku nadpłaty te organy podatkowe zwracają to na rachunek danej osoby nadpłatę, natomiast w przypadku niedopłaty, czyli zobowiązania, które musimy uregulować. Wówczas w ciągu miesiąca maja taka osoba, która nawet nie zajrzała do deklaracji, dotrzyma z organu podatkowego informację, jaką kwotę ma wpłacić.
Czyli też może czuć się bezpiecznie, bo będzie wiedziała, że taką kwotę ma wpłacić. I już kompletnie kończąc temat wypełnionego zeznania, jakich danych tam na pewno nie będzie? Na pewno nie będą wypełnione tam rubryki, jeżeli chcemy skorzystać z ulg i odliczeń z naszego podatku, czy z ulgi prorodzinnej. Być może częściowo takie dane się znajdą, ale na pewno nie będzie tam darowizn, które żeśmy wpłacili, prawda? Nie będzie tam wydatków na termomodernizację naszych budynków, ani wydatków rehabilitacyjnych, internetu. Oczywiście. I tego typu historii tam na pewno nie znajdziemy.
Oczywiście, ulga na dzieci jak najbardziej będzie, jeżeli już dokonywaliśmy w ubiegłych latach rozliczenia na dzieci, więc te dzieci zostaną jak gdyby uwidocznione w zeznaniu. Również w tym roku jest poprzez połączenie systemów szkolnictwa wyższego jest możliwość również uwzględnienia dzieci, studentów, którzy są na naszym utrzymaniu. Również będziemy z tej bazy skorzystali i oczywiście dzieci, które urodziły się w 2019 roku, też będą widoczne w tej usłudze.
Pytanie naszej słuchaczki, która jest emerytką, posiada profil zaufany, a jednak na platformę e-PIT i na swój PIT wejść nie może. Czy poprzez profil zaufany te wszystkie dane, o których mówiłam, czyli przychód z ubiegłego roku, tego roku oraz kwota nadpłaty są wymagane?
Nie, rejestrując się mamy do wyboru albo poprzez te dane autoryzacyjne, czyli przychody, lub przez profil zaufany. Żeby się zalogować przez profil zaufany, mamy tam inne dane autoryzacyjne, tak na przykład jak do konta bankowego, więc podajemy inne dane, żeby przez profil zaufany się zalogować.
Bo jeżeli pani na przykład nie posiada ani nadpłaty, ani kwoty do zapłaty, to i wstawia zero, to w żaden sposób przez ten, poza profilem zaufanym, do platformy e-PIT się nie zaloguje, prawda?
Tak, jeżeli przez dane autoryzacyjne i wstawia kwoty zero, nie ma możliwości zalogowania się, powinno właśnie przez profil zaufany się wtedy logować.
No pani mówi, że wyskakuje taki komunikat spróbuj później. Czy jest to...
To jest spowodowane tym, że najprawdopodobniej jest system obciążony i dlatego może akurat w tym momencie nie przyjmować pani. Po prostu trzeba spróbować w innym terminie za jakiś czas.
Pani chodzi o to tylko i wyłącznie, żeby przekazać 1% podatku, ponieważ nie ma żadnych darowizn do odliczenia ani niczego do odliczenia od podatku czy dochodu. W związku z tym chodzi o ten 1%. Czy w jakiś inny sposób przekazanie 1% jest możliwe?
Znaczy tutaj należy pamiętać, jeżeli ta pani w ubiegłym roku już dokonała przekazania 1% podatku i nie zmienia organizacji, na którą rzecz ma być przekazany ten 1% podatku, to tak naprawdę nie musi się logować do systemu, bo system przekaże ten 1% podatku na tą samą organizację, która była wskazana w ubiegłym roku.
A jeżeli chciałaby zmienić?
Wówczas musi
próbować
i dokonać zmiany tej organizacji.
Pytanie kolejne naszej słuchaczki, która ma rozdzielność majątkową z mężem. Czy wspólnie mogą się rozliczyć, czy powinni zrobić to osobno?
Niestety nie mogą wspólnie się rozliczyć, bo prawo do wspólnego rozliczenia się małżonku przysługuje wtedy, gdy jesteśmy małżonkami przez cały rok podatkowy i mamy wspólność majątkową.
Państwo, tak?
W przypadku, gdy mają rozdzielność majątkową, już nie mogą wspólnie się rozliczać. Każdy powinien złożyć odrębne zeznanie podatkowe.
Państwo mają też jedno dziecko i tutaj pani doskonale wie, że jest kryterium dochodowe i teraz jeżeli właśnie pani będzie odliczała sobie ulgę na dziecko, to czy to kryterium dochodowe jest inne, jeżeli to są małżonkowie z rozdzielnością majątkową, czy takie samo?
Nie, rozdzielność majątkowa jest tylko jak gdyby warunkuje do tego, czy możemy wspólnie się rozliczyć, też nie. Natomiast nie zmienia reguł do odliczenia ulgi na dzieci. Tak samo jak małżonkowie, którzy się dokonują wspólnego rozliczenia, czy też odrębnych rozliczeń. Dla małżonków jest ten limit 112 tysięcy dochodu, żeby można było skorzystać z odliczenia na jedno dziecko.
Czyli swoje i męża dochody pani łączy i patrzy, czy jest 112. Jeżeli jest, to niestety z takiej ulgi już skorzystać nie może. I pytanie jeszcze kolejne od pana, który choruje na cukrzycę i wie, że tak zwane paski cukrzycowe to można odliczyć sobie w całości. Natomiast jak jest, jeżeli chodzi o leki, bo tutaj jest kwota limitowana, powyżej 100 zł miesięcznie wydatki. I czy to się sumuje? W jaki sposób pan ma to zrobić?
Oczywiście odliczenie na leki przysługuje wówczas, gdy osoba chora jest osobą również niepełnosprawną. Należy mieć status osoby niepełnosprawnej, żeby można było skorzystać z prawa do odliczenia. Gdy taki status osoba posiada, wówczas może odliczyć nadwyżkę wydatków, które poniosła na niezbędne leki zalecone przez lekarza do stałego lub czasowego przyjmowania i nadwyżka ponad 100 zł miesiącu podlega odliczenie od dochodu takiej osoby.
I to nie musi być każdy miesiąc, prawda?
Nie, oczywiście tylko te miesiące, kiedy mamy nadwyżkę ponad 100 zł.
I to zliczamy sobie te miesiące, gdzie były te nadwyżki i wówczas, bo to musi być jakaś faktura, paragon wystarczy, jak to dokumentujemy?
Oczywiście najlepiej na leki mieć faktury za wydatki. Tam jest wówczas wskazany, kto nabył i ta osoba wskazana może skorzystać wówczas na podstawie takiej faktury z odliczenia. Oczywiście tych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku nie dołączamy do zeznań podatkowych. Należy je przechowywać w domu, ewentualnie do weryfikacji.
Przez 5 lat powinniśmy to sobie gromadzić, a potem możemy ewentualnie to już zrobić porządek w szafce na dokumenty i te sprzed 5 lat. Tylko ten 5 lat to troszkę inaczej się liczy, prawda?
Oczywiście. Te 5 lat się liczy od końca roku, z którym skorzystaliśmy z odliczenia, więc tutaj tak naprawdę, jeżeli przejmując lata kalendarzowe, to dopiero takie powinniśmy robić porządki dopiero po upływie 6 lat.
Po upływie 6 lat możemy robić porządki. Jeszcze pytanie naszych słuchaczy dotyczące ulgi prorodzinnej. Jeżeli dzieci otrzymują dochody, ukończyły 18 lat, uczą się i mają swoje dochody otrzymywane na przykład za granicą, to czy wówczas rodzice mają prawo do skorzystania z takiej ulgi, czy nie? Teraz już te uzyskiwanie dochodów za granicą trochę nam się pewnie zmniejszy. Z racji tego, że granice mamy pozamykane i troszkę się nie będziemy przemieszczali. No ale jeszcze ubiegły rok był rokiem tak zwanej normalności. Rzeczywiście młodzież wyjeżdżała czy na wakacje, czy studiowała za granicą, tam też zarabiała pieniądze, a rodzice tutaj odliczali sobie ulgę. Czy taka sytuacja jest możliwa, czy nie?
Tak, tutaj proszę Państwa, jeżeli dziecko oczywiście nie osiągnęło dochodu przekraczające 3089 zł, wówczas w takim przypadku rodzic może skorzystać z odliczenia. Należy tutaj również pamiętać, że ten dochód, który bierzemy do wyliczenia, jest to przychód pomniejszony o koszty. I tutaj oczywiście należy też uwzględnić ewentualnie diety za czas pobytu dziecka, jeżeli to była umowa na przykład o pracę w danym kraju, więc też następuje pomniejszenie, więc ten dochód jest warunkujący do prawa do ulgi.
Czyli tak naprawdę czasami może się okazać, że po odliczeniu tych diet to nasze dziecko nie zarobiło nic za tą granicą i możemy spokojnie z takiej ulgi skorzystać. Ona przysługuje do 25 roku życia dziecka?
Tak, jeżeli dziecko musi być, oczywiście warunek, dziecko musi się uczyć i do ukończenia 25 roku życia, czyli jeszcze za miesiąc, w którym dziecko kończy te 25 lat.
Czyli tutaj liczymy w miesiącach, nie w latach. Dziecko, które ukończyło 25 lat w styczniu, to będzie liczone tylko przez 1 miesiąc. I w momencie, kiedy na przykład mamy dzieci dwoje, które się uczą, nie ukończyły 25 roku życia, rozliczamy je oczywiście jako dwoje, a w momencie, kiedy jedno z nich 25 lat kończy, to drugie nagle staje się jedynakiem? W tak, urzędzie skarbowym?
Niestety tak. Wtedy wchodzi już w grę kwestia dochodowa rodziców, czy przysługuje te dzieci, bo dla celów ulgi, prawa do skorzystania tutaj i ograniczenia dochodowego bierzemy pod uwagę dzieci, na które mamy prawo do ulgi. Więc to, że mamy fizycznie dzieci dwójkę, nie oznacza, że będziemy mieli prawo do odliczenia na dwójkę dzieci.
Czyli może się okazać, że nagle w jednym roku z rodzica dwójki dzieci stajemy się rodzicem bezdzietnym. Słuchacze nasi też rozliczają się wraz z nami z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzień dobry. To pani już umie przez profil zaufany się zalogować, tak?
Tak, ja tylko chciałam się...
Proszę, kolejne pytanie.
Ja chciałam się tylko dowiedzieć, bo mąż w tym roku, w 19 roku, nie zarobił całych 10 tysięcy. Ja mam rozdzielność majątkową, czy on musi się rozliczać, czy nie?
No to panie Wojciechu, pytanie dość proste chyba.
Oczywiście, jeżeli podatnik uzyskał dochody z jakiegokolwiek tytułu w danym roku podatkowym, to niezależnie od wysokości tej kwoty powinien złożyć stosowne zeznanie. W tym przypadku, gdy państwo mają rozdzielność majątkową, wówczas każdy składa za siebie zeznanie podatkowe.
Dobrze, dziękuję serdecznie.
Dziękujemy serdecznie. Także to, że mąż uzyskał dochód mniejszy niż pani się wydawało, że powinien uzyskać, to nie zwalnia ze złożenia zeznania podatkowego. I tutaj pytanie o tą rozdzielność majątkową kolejne, dotyczące tym razem ulgi termomodernizacyjnej, a mianowicie może nie bardzo złożone, ale spróbuję je wytłumaczyć. Państwo mają rozdzielność majątkową. Jednym składnikiem tego odrębnego majątku jest dom, na którym właśnie prowadzone są prace remontowe teraz i pan chciałby skorzystać z tej ulgi termomodernizacyjnej, nawet skorzystał, ale chciałby, żeby żona również z tej ulgi mogła skorzystać. No i co?
No niestety żona nie będzie mogła skorzystać z tego prawa. Jedną kwestią jest to, że jeżeli państwo mają odrębne majątki, wówczas odliczenie przysługuje tylko właścicielowi danej nieruchomości i ten współmałżonek, który nie jest współwłaścicielem tej nieruchomości, nie może skorzystać z odliczenia.
A jeżeli by państwo mieli rozdzielność majątkową, ale wspólną własność, czyli dom, w którym mieszkają razem i razem w nim mają tytuł własności do tego domu, czy wówczas taka ulga przysługiwałaby i jednemu, i drugiemu?
Tak, oczywiście. Jeżeli państwo by byli współwłaścicielami danej nieruchomości i ponieśli wydatki na te cele termomodernizacyjne, to tak naprawdę przysługują dwa limity kwotowe, czyli i mąż, i żona mogą odliczyć, jeżeli ponieśli takie wydatki, do kwoty 53, czyli tak naprawdę 106 tysięcy takie nakłady podlegają odliczeniu dla małżonków.
Każdy w swoim zeznaniu podatkowym, bo tutaj już wiemy, że te zeznanie podatkowe musi każdy wypełnić oddzielnie. Jeżeli chodzi o małżonków z rozdzielnością majątkową, ale jeśli jesteśmy przy tej uldze termomodernizacyjnej, to przy niej przez chwilę zostańmy, bo ona jest dość nowa. Tutaj ponosimy wydatki przez 3 lata, a odliczamy?
Jeżeli oczywiście tak, możemy zgodnie z tymi
w zasadzie ona jest kwotowa, tak? Prawda? To
jest kwotowa do kwoty 53 tysięcy. Możemy odliczyć, ona jest przeznaczona dla osób prowadzących działalność, jak i też nieprowadzących działalności gospodarczej. Możemy odliczyć wydatki na termomodernizację do kwoty 53 tysięcy. Warunkiem jest to oczywiście poniesienie wydatku i zakończenie przedsięwzięcia tego modernizacyjnego, czyli ocieplenie, założenie jakiejś instalacji w okresie 3 lat i jeżeli taką inwestycję w ciągu 3 lat zakończymy, mamy prawo do odliczenia. Natomiast gdy nie wystarcza nam dochodów, które moglibyśmy skonsumować poprzez tą ulgę, wówczas podatnik ma prawo w ciągu kolejnych 6 lat dokonać odliczenia tych wydatków, jeżeli wcześniej nie miał dochodów wystarczających na odliczenie.
Jeżeli ma więcej niż jedną nieruchomość, to i tak kwota się nie podwaja, prawda? Jeżeli na przykład ma dwie nieruchomości, czy 3, czy 4, czy ile to
nie, więcej? Tutaj prawo do ulgi przysługuje kwotowo, czyli bez znaczenia, czy mamy jedną, czy dwie nieruchomości i je modernizujemy, oczywiście zgodnie z przepisami rozporządzenia, tutaj ulga przysługuje tylko do jednej tej kwoty 53 tysięcy. Możemy wydatki ponosić na dwie nieruchomości, ale limit mamy jeden.
Czy jakieś specjalne dokumenty powinniśmy posiadać, że na przykład, no właśnie mówiliśmy wcześniej o audycie termomodernizacyjnym, takim izolacyjnym, że na przykład to poprawi znacznie funkcjonalność naszego domu, mieszkania. Domu, przepraszam, bo nie, żeby
tak,
nie mieszać,
domu.
Prawda?
Tutaj oczywiście należy pamiętać, że ulga jest przeznaczona dla właścicieli budynków jednorodzinnych i tylko ci właściciele mogą skorzystać z tej ulgi. Dokumenty, jakie są potrzebne, oczywiście potrzebne są dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, czyli tutaj fakturę, z której będzie wynikało, kto poniósł wydatek i w jakiej wysokości. Oczywiście są też w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju są wskazane przedsięwzięcia, których wykonanie uprawnia nas do skorzystania z tej ulgi. I jeżeli na przykład dokonujemy ocieplenia takiego budynku jednorodzinnego, to te wydatki zarówno na materiały, jak i na usługę wykonania tego ocieplenia możemy odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.
I oczywiście fakturę za to, że ta usługa została wykonana, też powinniśmy gdzieś przechowywać, tak? W tych dokumentach.
Oczywiście takie wszelkie prawa do ulgi musimy przechowywać na ewentualnie, żeby móc udokumentować, że ponieśliśmy taki wydatek, więc przez te tak zwane 6 lat powinniśmy przechowywać te dokumenty.
Jeżeli chodzi o ulgę termomodernizacyjną, pewnie będziemy jej się jeszcze uczyć, ale też mamy nowość, jeżeli chodzi o podatek PIT dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. One również po raz pierwszy będą mogły skorzystać z, no właśnie, ze zwolnienia z podatku w zasadzie.
Tak. W ubiegłym roku od 1 sierpnia została wprowadzona nowa regulacja, która miała na celu tak naprawdę zachęcenie do powrotu do kraju osób młodych, więc została taka skierowana ulga, więc osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i uzyskują przychody z pracy najemnej lub stosunków tożsamych z pracą lub też ze zlecenia, korzystają ze zwolnienia i do kwoty w 2019 roku, czyli do 35 636 zł, takie dochody podlegały zwolnieniu podatkowemu.
Ta ulga, nawet nie ulga, to zwolnienie z podatku dla osób do ukończenia 26 roku życia oczywiście obowiązuje nadal, prawda? Czyli w 2020 roku również młodzi ludzie i młodzi podatnicy nie będą takiego podatku płacić. I teraz jeszcze pytanie, bo młodzi ludzie pytają, czy jak pobierany im był tak zwany podatek zryczałtowany, bo były to krótkoterminowe umowy, zlecenia, które nie przekraczały 200 zł, to czy tu również jest szansa na odzyskanie tych pieniędzy od Urzędu Skarbowego za rok ubiegły?
Niestety nie. Jeżeli osoby uzyskiwały przychody właśnie z tego tytułu, czy też ze zlecenia tego do kwoty do 200 zł, czy też na przykład były zatrudnione na umowę o dzieło, bądź też miały dochody z działalności gospodarczej, niestety te osoby nie będą mogły skorzystać z tego zwolnienia.
W żaden sposób. Tak, czyli
ulga jest dedykowana tylko do świata pracy i do zlecenia, więc inne źródła przychodów nie zostały tym zwolnieniem
objęte. A taka osoba, która tylko zryczałtowanym podatkiem była objęta, czy powinna składać zeznanie podatkowe w ogóle w Urzędzie Skarbowym?
Jeżeli taka osoba uzyskiwała te dochody, te 200 zł od danego pracodawcy czy zleceniodawcy, w takim wypadku tych dochodów nie składa, bo to są objęte zryczałtowanym podatkiem i ich się w zeznaniu nie wykazuje, bo w momencie pobierania płatnik już odprowadził ten zryczałtowany podatek.
I od 1 października też mamy niższy pierwszy próg podatkowy, prawda? Od 1 października 2019 roku.
Tak, została obniżona stawka do 17% za ubiegły rok. Oczywiście ze zmniejszeniem podatku o 1%, które zostały również podwyższone koszty uzyskania przychodów do 250 zł miesięcznie, więc pewne profity z tym związane już mamy.
Ale tutaj nie musimy żadnej aktywności wykonywać. Tu pracodawca za nas, mam nadzieję, policzył dobrze.
Znaczy, tutaj niestety, proszę Państwa, bo te zasady rozliczania dla osób młodych były uzależnione od tego, czy osoba taka złożyła stosowne oświadczenie do podatnika, bo mogło oczywiście wystąpić sytuacje, że płatnik, który nie otrzymał takiego oświadczenia od takiej młodej osoby, normalnie potrącał podatek, zaliczki i odprowadzał do Urzędu Skarbowego. Taka osoba powinna złożyć zeznanie podatkowe i po prostu w zeznaniu wykazać nadpłatę i ta nadpłata zostanie jej zwrócona.
To jeszcze pytanie dotyczące kosztów uzyskania przychodu 50% dla twórców i właśnie to z tytułu praw autorskich, których limit w zasadzie chyba się nie zmienia od kilku lat już dobrych, prawda?
Tak, nie zmienił się on, jak został podwyższony do kwoty 85 528 zł. Jest taki sam od kilku lat i do tej kwoty możemy korzystać oczywiście twórcy za przekazanie jakichś patentów, utworu, wytworzenie, mogą korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów. I do tej kwoty te przychody mają po prostu mniejszy dochód do opodatkowania.
I tutaj pytanie naszego słuchacza, czy jeżeli pracodawca, bo również z umowy o pracę też mogą te koszty 50% uzyskania przychodu wynikać, prawda? Bo praca może mieć znamiona twórczej.
Oczywiście.
To jeżeli pracodawca tego nie uwzględnił, a zdaniem naszego słuchacza jego praca jest twórcza i podlega prawom autorskim, to czy można takie koszty samemu sobie policzyć?
Tak, oczywiście, jeżeli wykonujemy pracę twórczą w ramach nawet stosunku pracy i jeżeli przekazujemy jakieś prawo do utworu na rzecz naszego pracodawcy, mamy prawo do skorzystania z 50% kosztów. W takim sytuacji, gdy płatnik nie potrąci, znaczy nie policzył 50% kosztów, możemy tego dokonać w zeznaniu podatkowym, samemu uwzględnić 50% koszty. Należy jednak pamiętać, że jeżeli płatnik był zobowiązany do potrącenia właściwie kosztów uzyskania przychodów, więc może należało się zastanowić, czy na pewno przysługują nam te 50% koszty. Jeżeli tak, to jak najbardziej w zeznaniu możemy je samemu pokazać.
To znaczy potem będziemy musieli się wytłumaczyć ewentualnie, prawda? Że dlaczego,
tak.
Dlaczego skoro pracodawca nie, to my tak. I jeszcze ostatnie pytanie naszej słuchaczki dotyczące tym razem ulgi, może nawet nie ulgi, a preferencyjnego sposobu rozliczania się samotnie wychowujących rodziców. Czy wyrok o właśnie separacji, czy też o rozwodzie musi być prawomocny, żebyśmy mogli skorzystać z takiej formy pomocy państwa?
Datą graniczną jest uprawomocnienie się takiego orzeczenia.
Czyli tak. Czyli tak, dopóki nie mamy prawomocnego wyroku, to jesteśmy rodzicami. Czy musimy się dzielić z ulgą na dziecko z drugim współmałżonkiem, to pewnie tego nie rozstrzygniemy na antenie, prawda? Bo w zależności od tego, jak państwo mają te sytuacje ponormowane i prawnie, i osobiście, i kto ponosi te koszty, to trzeba po prostu się porozumieć. Jedno jest pewne, ulga jest na dziecko, a nie na rodziców,
jedna.
Prawda?
Tak, rodzice muszą w takim wypadku, mają jedną ulgę, w zależności jakiego dokonają, jaką decyzję podejmą, kto odlicza, czy po połowie, czy w innej wybranej przez sobie proporcji, takie odliczenie przysługuje, ale tylko w jednej wysokości.
I na pewno Urząd Skarbowy wie, jak odliczyliśmy sobie dwa razy, to znaczy i rodzic jeden, i drugi, i w pełnej
Oczywiście,
wysokości.
To jest wszystko widoczne, że został przekroczony limit odliczenia i wcześniej czy później organy podatkowe poproszą o dokumenty uprawniające do takiej ulgi.
Do takiej ulgi. A ponieważ jest to ulga, którą możemy dzielić i miesiącami, i dziećmi, i przeróżnie nią tutaj żonglować, to myślę, że można rzeczywiście tutaj się dogadać. Na przecież to nie musi być 50/50, a może być jeden miesiąc, dwa, kiedy dziecko przebywa z jednym rodzicem bądź drugim. Ja serdecznie panu dziękuję. Mam nadzieję, że państwo umieją już skorzystać z platformy EPIT. Jeśli nie, to przez profil zaufany, a jeśli nie, no to nawet ta forma papierowa też jest dozwolona. Można przyjść i wrzucić takie zeznanie podatkowe do specjalnej. Lub wysłać pocztą i po prostu czekać i wpłacić też. Pamiętajmy, drodzy państwo, że my musimy te pieniądze, które jesteśmy Urzędowi Skarbowemu winni, wpłacić, a na nadpłatę poczekajmy. I mam nadzieję, że do 30 kwietnia większość z nas jednak rozliczy się z Urzędem Skarbowym. Ci, którym się to nie uda, mają troszkę dłuższy termin i jeśli chodzi o to, jak to zrobić, mam nadzieję, że państwo już doskonale sobie poradzą. Moim i państwa gościem był dziś pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków dochodowych, majątkowych, sektorowych Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Ja na zakończenie tylko zapytam, do państwa oczywiście telefonować również można, prawda, w sprawach?
Oczywiście, jak najbardziej na stronach Podlaskiej Administracji Skarbowej są zamieszczone numery telefonu do poszczególnych działów, do każdego urzędu skarbowego i w zależności, czy chcemy się rozliczyć z działalności, czy też ze spraw, pomocy. Tam są numery skierowane już do konkretnych osób, które się tym zajmują i można uzyskać tam informacje.
To jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu.
Dziękuję również.
Żegnam się z Panem z nadzieją, że już rzeczywiście w studiu spotkamy się razem następnym i porozmawiamy o podatkach już w sytuacji normalnej, o tym, co się zmieniło i jak w tym roku powinno to wyglądać. Tylko przypominam, 1% to jest ta kwota, którą możemy zadysponować na dowolny cel i warto.